Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Uspokojenie wieczorne. Zaprasza Andrzej Masłowski.
Good. Przez cały ból i smutek dobrze umierają młodo. Płomień będzie płonąć wiecznie, ale nikt nie zna twego imienia. Tak oto Klaus Meine i Tarja Turunen w piosence The Good Die Young. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się w uspokojeniu wieczornym. Jesteśmy oczywiście na żywo, jest poniedziałek, 23 dzień czerwca 2025. Adam Loch, który program zrealizuje, Andrzej Masłowski przy mikrofonie i liczymy na bardzo dobry wieczór z muzyką, jaką przygotowałem na dzisiejsze nasze spotkanie, tłumacząc się przy okazji, iż przed tygodniem moja absencja była właśnie podyktowana wyjazdem do Gdańska, Sopotu, bowiem właśnie na granicy tych dwóch miejscowości znajduje się Ergo Arena, w której zagrali Skorpionsi. No ale myślę, że Państwo nie żałujecie. Mariusz Kwaśniewski był również na fantastycznym koncercie i był na Brucie Springsteenie i podzielił się swoimi wrażeniami zarówno w muzycznym Merkurym, jak i również u mnie z tego, co wiem. No więc ogólnie dzieje się dobrze. Lato, plenery, duże hale, wspaniali wykonawcy. Nic, tylko cieszyć się życiem i korzystać z tych koncertów, proszę Państwa, dopóki żyjemy w takim świecie, w którym ta rzeczywistość nam daje takie możliwości. Skorpionsi 60-lecie działalności. No oczywiście to jest troszkę naciągnięte, to 60-lecie, bo to by wskazywało, że od 65 roku znamy bardzo dobrze ich muzykę, a to przecież tak nie jest. Pierwsza płyta w 72 i ona też jeszcze w zasadzie nie jest taką płytą spektakularną, wszystkim znaną, więc ta przygoda rozpoczyna się jeszcze 2 lata później i właśnie z tamtej płyty Speed is Coming było między innymi jednym z utworów, którego mogliśmy posłuchać na żywo. Ja w zasadzie nawet o tym koncercie miałbym tyle do powiedzenia, że to by pochłonęło większą część tej audycji, a chyba tutaj nie o to chodzi, ma się bronić muzyka. W związku z tym, proszę Państwa, jeśli znajdziecie kiedyś czas, to zachęcam, abyście sobie podejrzeli mego bloga, Andrzej Masłowski. No i tam na tym blogu ja sobie kilka słów rozpisałem właśnie tuż po przebudzeniu we wtorek i o tym koncercie dosyć sporo, a naprawdę działo się. No jedno tylko, co mogę tak już w tej chwili uchylić Państwu, to to, że Klaus Meine jest trochę schorowany, to widać, ciężko się porusza. No w ogóle ostatnio miał kłopoty z gardłem. Te kłopoty z gardłem już mu towarzyszą nie po raz pierwszy, bo przecież płyta Blackout to był też taki czas, kiedy wydawało się, że on już nie będzie mógł w ogóle śpiewać. Już był wynajęty do, właściwie najęty do tamtej płyty wokalista Don Dokken, a potem się okazało, że jednak te wszystko wróciło do starych porządków. Mimo to należy o zdrowie oczywiście dbać. Ja dzisiaj rozpoczynam od płyty Sting in the Tail, czyli Żądło w ogonie. To jest płyta, która w zasadzie w ogóle nie była poruszona na polskim koncercie, przynajmniej tym gdańsko-sopockim, bo nie wiem, jak było 2 dni później w Krakowie. W każdym razie, pomimo tego 60-lecia, nie da się w niespełna 2-godzinnym spektaklu przedstawić wszystkiego, więc proszę na to nie liczyć. Są płyty, które zupełnie są jakby wyjęte i nie usłyszymy z nich nawet po jednym utworze, ale uwaga, bo z albumu Love at First Sting mamy aż 6 kawałków na 9, jakie tam się pojawiają, co daje nam 2/3 matematyczne i to jest naprawdę niezły wynik. Ja jednak postanowiłem dzisiaj Państwu przedstawić takich innych Skorpionsów, The Good Die Young w towarzystwie Tarji Turunen, niegdyś wokalistki Nightwish, to bardzo dobry fragment Sting in the Tail, płyty, która w ogóle ma kilka ballad i serdecznie polecam na przykład numer Sly, który jest niczym innym jak drugą częścią Still Loving You. Natomiast w tej chwili już w odtwaraczu kompaktowym mamy zapakowaną, że tak się nieładnie wyrażę, bo to tak trochę może nie radiowo, ale my w języku powiedzmy rock'n'rollowców bardzo często stosujemy takie skróty. Jest płyta Come Black, która pojawiła się w 2011, czyli chwilę po albumie Sting in the Tail i na tej płycie Skorpionsi pozwolili sobie wziąć na ruszt kilka swoich takich sprawdzonych przebojów i zagrać je raz jeszcze. I uwaga, do tego doszły jeszcze przeróbki, a więc rzeczy, których nie grali oficjalnie i właściwie nie nagrywali ich oficjalnie wcześniej. I oto właśnie jedna z tych przeróbek.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind.
possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Oh. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts may under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Of earth are ringing through my open views, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru.
Oczywiście kosmiczna ballada, chociaż tym razem nie w wydaniu Beatlesów, a Scorpionsów, ale oczywiście przypisana jak najbardziej Beatlesom, konkretnie autorstwa Johna Lennona. I tak się właśnie dzieje, takie rzeczy się tworzy, kiedy jest się po sporach ze swoimi żonami, przynajmniej to dotyczy Johna Lennona, proszę Państwa, bo to taki akcent po niesnaskach, jakie miał z Cynthią, swoją pierwszą żoną, no i wyszedł z tego taki absolutny klejnot czasów płyty Let It Be, no schyłkowych powiedzmy Beatlesów. Skorpionsi ośmielili się dokonać Across the Universe przez nieco ponad 3 minuty, trzymając się bardzo oryginału, ale też i trochę innego tempa, i powiem Państwu, że równie dobrze się mieli, jeśli mówimy już o balladach, właśnie w Ergo Arenie, chociaż jeśli ktoś liczył na to, że przynajmniej połowa koncertu będzie właśnie owiana takimi rytmami, to nie, nic z tego. Było, proszę Państwa, Send Me an Angel, bo to taki utwór, który z początku może nie był doceniony, bo w epoce płyty Crazy World był nieco przyćmiony przez Wind of Change. No, na zupełny finish mieliśmy Still Loving You, no ale właśnie Wind of Change też się pojawiło i zresztą było bardzo entuzjastycznie przyjęte, a co istotne, z tekstu wyleciała Moskwa, więc nabrał ten utwór jakby też nowej wartości i oczywiście dużej aprobaty publiczności. Dobre chwile. Niebawem wybieram się na inny koncert, to już zupełnie innej tematyce, i zrelacjonuję go Państwu. No, to będzie, proszę Państwa, takie śpiewanie, które nada się na niemal prawie całą godzinę, ale czy tak się stanie, to zobaczymy. W każdym razie teraz chciałem słówko o tym, iż w miniony czwartek 19 czerwca mieliśmy taką okrągłą rocznicę, 61. Jak już się trzymamy języka barejowskiego, wykonania The House of the Rising Sun przez grupę The Animals. I choć jest to nagranie tradycyjne, nieprzypisane konkretnemu autorowi, no dla mnie na zawsze pozostanie własnością Erika Bardona i jego kolegów. No, może dlatego, że to właśnie od nich poznałem piosenkę, kiedy miałem tych około 12-13 lat, więc nawet nie mam zamiaru odmieniać tamtej rzeczywistości, bo jest ona znakomita. No i tym sposobem zabieram Państwa do wczesnej epoki Beatlesów, także do funkcjonowania brytyjskiej inwazji, czyli eksplozje ekip typu Small Faces, wczesnego Manfreda Manna, jeszcze czasów Paula Jonesa, grupy The Yardbirds, The Trucks, The Dave Clark Five i tym podobnych właśnie drużyn. I wtedy działo się na muzycznej scenie od tak.
To where?
jest w Nowym Orleanie taki dom, nazywają go domem wschodzącego słońca, był ruiną dla wielu ubogich chłopaków. I mój Ty Boże, wiem, że jestem jednym z nich. House of the Rising Sun, drodzy Państwo, na singlu w 64. No i także na wersji amerykańskiej albumu debiutanckiego, który się nazywał po prostu The Animals. No bo tu musicie Państwo uważać. To była inna wersja od tej angielskiej, również inna okładka. No i to tym samym skutkowało innym zestawem utworów. Tak więc jeśli ktoś chce mieć na pewniaka The House of the Rising Sun, to może sobie kupić jedną z kompilacji, a jest ich bardzo wiele, chociaż tutaj też trzeba uważać, bo piosenka była wielokrotnie właściwie można powiedzieć, że modernizowana, powtarzana, więc są jej różne wersje. To najlepiej sobie zaaplikować coś z gatunku, taki zbiór typu A strony, B strony, singli, epki i tam macie Państwo The House of the Rising Sun w tej właściwej 4,5-minutowej wersji. A skoro już wtajemniczyłem Państwa w mój świat młodości, powiedziałem o tym, jak właściwie poznawałem niektórą muzykę, mając właśnie tych 12-13 lat, no bo ja w ogóle rozpocząłem jako nieśmiało, jako 12-latek, nie robiąc sobie żadnej nadziei z muzyki, to po prostu było tak, że na pewną gwiazdkę moi rodzice kupili nam z moją siostrą zupełnie nietrafione prezenty. To znaczy ona dostała coś, co ją nie zainteresowało, a zainteresowało mnie. No a ja dostałem z kolei jakąś techniczną rzecz, jakiś tam, nie wiem, młody konstruktor czy coś takiego, jakieś tam budowanie z blaszek różnego rodzaju budowli. No kompletnie dla mnie inżynieryjna nuda, chyba że ktoś to lubi, ale moja siostra dostała dwie płyty Ireny Jarockiej. Niespecjalnie ta muzyka do niej przemawiała, no więc ja się tymi płytami zaopiekowałem i proszę Państwa, potem wystrzeliło. Okazało się, że była Anna Jantar, a potem posłuchałem sobie Jarema Stępowskiego, a potem była Anna Jantar i tak po piosenkarzach, potem gdzieś wskoczyli Queen, a potem okazało się, że jest Pink Floyd, bo mi kolega na przerwie szkolnej powiedział, no i to już potem była, można powiedzieć, opcja nieodwracalna. I tak zostało do dzisiaj. I właśnie a propos Anny Jantar, bo jako właśnie ten wczesny nastolatek odkryłem jej płytę Za każdy uśmiech. To jest płyta, która ukazała się w połowie lat 70. No w ogóle śliczna, bardzo urocza, bardzo optymistyczna, takie śpiewanie i takie granie, które idealnie pasuje na właśnie ten letni czas, bo Anna Jantar w ogóle taka była. I zresztą dostarczający słowa wstępnego do kompaktowej edycji albumu Za każdy uśmiech Piotr Ujma napisał: zapamiętano ją słoneczną i radosną, ale także sentymentalną i ulotną, jak... I po trzy kropku mamy motyl. I ten motyl to takie ma też tutaj różne odniesienia, bo możemy to sobie również kojarzyć trochę filmowo, trochę rozmarzenie. No właśnie tak ulotnie może być. Więc proszę Państwa, płyta Za każdy uśmiech i może coś mniej oczywistego. Nie utwór tytułowy, wszyscy znamy, nie Staruszek Świat i tym podobne rzeczy, a piosenkę, którą bardzo lubię, jeśli Państwo nigdy nie słyszeliście, to będziecie mieli teraz nie lada prezent. Nazywa się Mamy dla siebie siebie.
Róża na jasno.
Mamy dla siebie siebie. Anna Jantar, jej druga w dorobku płyta Za każdy uśmiech. Z takim lekkim zgrzytem, jeśli chodzi o wydawnictwo kompaktowe, zupełnie nie pojmuję, dlaczego polskie nagrania tak bardzo chcieli coś zmienić. Zmiany nie zawsze wychodzą na dobre. W przypadku tej płyty chyba także, bo wycięto fragment pierwowzoru okładki. No i jak znamy oczywiście oryginał i sobie te dwie rzeczy ze sobą zestawimy, to na kompakcie jest pod tym względem gorzej. No ale cóż, zepsuto trochę okładkę projektu Marka Karewicza, zresztą niezwykle przeze mnie cenionego autora prac, no, do wielu naszych kultowych płyt. Weźmy muzyczne prace Marka Grychuty, Breakoutów, Ewy Demarczyk, Czerwonych Gitar, no w ogóle całej serii Polish Jazz. Okładki Polish Jazz to zawsze było mistrzostwo świata, nawet jeśli ktoś nie lubi jazz, i nie słucha na co dzień tej muzyki, to musicie Państwo przyznać, że jak się te okładki tak ze sobą rozstawi, to niesamowita seria pod tym względem. Teraz będzie brytyjska formacja Barclay James Harvest. Zdaje się, że dawno jej nie było u mnie. A to jest zespół, który w ogóle uważam za jeden z najpiękniejszych, jeśli chodzi o rocka takiego delikatnego, romantycznego. Zespół, który gra kompletnie inaczej tę sztukę niż wszelkiego rodzaju formacje uwielbiające różne fuzy, przestery, chociaż tamte jak najbardziej też muszą być. Natomiast Barclaye to był taki zespół, w którym liczyła się konkretnie ta czwórka panów. Kiedy jeden z nich później odszedł, kiedy w dalszych losach potem dwoje umarło, to w zasadzie wszystko się posypało. Już ten skład, kiedy no, takim czynił się nie do odzyskania, tak naprawdę przybliżył jakby coraz bardziej do słuchania i doceniania tych wczesnych płyt. Everyone is everybody else. Każdy jest kimś innym. To tytuł piątego longplaya, który jest z dorobku tego zespołu. I co jest bardzo ciekawe, grupa, która ma w swojej nazwie Harvest, Barclay James Harvest, to pierwsze płyty nagrywali dla wytwórni, która nazywała się Harvest, a więc wytwórni, która i realizowała płyty Pink Floydom, proszę Państwa, wczesne Deep Purple, no w ogóle wielu, wielu wykonawców. No ale po jakby wyjściu z sideł, tak mówiąc, może nie elegancko z Harvest, podpisali intratny kontrakt z Polydor Records, to właściwie od tego momentu rozpoczyna się taka komercyjna, przebojowa przygoda tego zespołu. Proszę mi wierzyć, że to, co za chwilę posłuchamy, to dzisiaj to jest wręcz nierealne, żeby takie piosenki wbijały na listy przebojów, aby były rozpoznawalne niemal w każdej części, no przynajmniej Europy, jeśli nie świata. Ale tak było. Przed około 50 laty ta muzyka robiła bardzo wielkie wrażenie. I co jeszcze dorzucę, bo to będzie się też nam lepiej z tym słuchało. Produkcja albumu, patrzymy tutaj nazwisko Roger Bain, to już jest dzisiaj pan, który tak musi mieć w granicach 80. No i to też facio, który kiedyś lubił bardzo heavy, więc realizował płyty Black Sabbath, Budgie, Judas Priest, też fantastyczny album takiej jednorazowej formacji z jedną płytą, And the End Summer. W ogóle ta płyta powinna mieć kiedyś specjalną audycję. No, kiedyś trzeba będzie tak zrobić. To jest 8 utworów, poznamy je w jednej godzinie od deski do deski. Będzie taka możliwość, macie to Państwo u mnie. A tymczasem Child of the Universe i grupa Barclay James Harvest.
I'm a TV every night. Oh, is there to join in someone else's fire?
Jestem dzieckiem RPA, Wietnamu, Irlandii Północnej. Jestem małym chłopakiem z krwią na rękach. O tak, jestem dzieckiem wszechświata. Możesz zobaczyć mnie każdej nocy w telewizji. Zawsze tam możesz dołączyć do czyjejś walki. Nie prosiłem, by się urodzić i nie proszę, by umrzeć. Child of the Universe, utwór inicjujący płytę Everyone is Everybody Else. Panowie John Lees, Les Holroyd, Willie Wollstoneholm oraz Mel Pritchard. Oto kwartet Barry James Harvest w 1974 roku. To jest ten ich najlepszy, najmocniejszy skład. Kiedyś jeszcze nie kłócili, kiedy mieli naprawdę bardzo zwarty, dobry konglomerat, kiedy to była jedna z najlepszych formacji tego świata i tak właśnie grali, takimi płytami czarowali. Weźcie Państwo pierwszych 10 albumów od brzegu. Właściwie każda płyta w jakikolwiek sposób tak czy inaczej, ale zachwyca. Proszę Państwa, tak idąc rocznicami, chociaż ja nie jestem do końca miłośnikiem rocznic, ale ja sobie niedawno wynotowałem na kartce, że 16 maja upłynęła 15. rocznica śmierci Roniego Jamesa Dio. To jest artysta hard and heavy, więc może nie do końca pasujący do uspokojenia wieczornego, ale co tam, przecież nie śpiewał tylko i wyłącznie, proszę Państwa, rzeczy pojmowanych jako diabelski rock. Zresztą on w ogóle nie był żadnym diabłem, szatanem, proszę sobie nie myśleć. To była niezwykle bardzo wrażliwa postać, jak i wielu innych metalowców, o których myśli są absolutnie niezgodne z realiami. No i chciałem powiedzieć, że przy okazji tej 15. rocznicy jego odejścia również możemy sobie doczepić kolejną rocznicę, mianowicie 50-letnią pierwszą płytę grupy Rainbow, która nosiła nazwę Richie Blackmore's Rainbow. No to jest genialne dzieło, Man on the Silver Mountain, proszę Państwa, The Temple of the King. No ale jest jeszcze jeden taki utwór, bez którego ta płyta nie istnieje. Absolutny klasyk. Jestem przekonany, że budząc się dzisiaj rano nie oczekiwaliście Państwo, że posłuchacie go w radio, ale oto jest. Wierzyliśmy, że chwycimy tęczę i z pomocą wiatru dotrzemy do słońca. Catch the Rainbow. Pełen mistycyzmu utwór, tajemniczy, niemal edeński. Metafizyka, drodzy Państwo. Tak było w końcówce pierwszej części tego albumu, wydanego przed 50 laty, wyprodukowanego przez Martina Bercha, więc przez faceta, który już wkrótce po Rainbow stał się nadwornym producentem płyt Iron Maiden, ale to kompletnie inna historia. Proszę Państwa, tak już dobrnęliśmy do końca, bo to wszystko tak sobie powoli szło. Bardzo mi przykro, że to już. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Niech się tylko dobrze dzieje. Muzyka. Nie zapominajcie Państwo o muzyce. To jest nasz przewodnik po świecie i można powiedzieć, że lukier dla duszy. Niech się tylko wszystko ładnie układa. Adam Loch dzisiejsze nasze spotkanie zrealizował. Andrzej Masłowski przy mikrofonie. Do końca towarzyszyć nam będzie formacja The Wishing Tree, czyli takie drzewko życzeń. Już płyta, która jest blisko 20-letnia, a przecież dopiero się ukazała. To jest nikt inny jak Steve Rothery, a więc gitarzysta Marillion z taką panią Hannah Stobart. Odkrył ją, bo miała śpiewać w ogóle Julian Regan z All About Eve, ale potem okazało się, że stanęła na drodze jego ona i okazała się dobrym głosem do choćby utworu Evergreen. Do usłyszenia.